Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Od soboty cała Polska jest objęta czerwoną strefą epidemiczną. W całym kraju obowiązują też nowe restrykcje. Lokale gastronomiczne mogą świadczyć tylko usługi na wynos. Obowiązuje też zakaz spotkań w liczbie większej niż 5 osób. Dzieci i młodzież do 16 roku życia w godzinach od 8 do 16 nie mogą same przemieszczać się ani spotykać w grupach. Obowiązują też limity w sklepach czy środkach transportu. Rząd apeluje do seniorów, by nie opuszczali domów. Uruchamia też system wsparcia dla osób starszych. Więcej o nim Zuzanna Dąbrowska.
Rządzący proszą, aby osoby powyżej 70 roku życia wychodziły z domu jedynie w potrzebach niezbędnych. Ograniczenie nie dotyczy uczestnictwa we mszy świętej. Jak pokazują badania, na które powołuje się premier Mateusz Morawiecki, to właśnie seniorzy są najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia i utratę życia. Stąd płyną apele o solidarność międzypokoleniową. To wsparcie naszych rodziców i dziadków, a także mieszkających obok nas osób starszych w zrobieniu zakupów czy wykonaniu innych ważnych czynności. Jeżeli senior nie może liczyć na bliskich, jest pomoc państwa. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. O szczegółach mówi minister rodziny Marlena Maląg.
Dzięki właśnie temu mechanizmowi uruchamiamy infolinię. Infolinię dla naszych seniorów, przypomnę, jest to numer 22 505 11 11. Infolinia będzie pracowała przez cały tydzień od godziny 8 do 21. Tam nasi seniorzy mogą dzwonić, konsultant odbierze informacje, czyli informacje imię, nazwisko, numer telefonu i przekaże tą informację do określonego ośrodka pomocy społecznej, który zajmuje się wsparciem.
Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów, mogą to zrobić przez internet. Należy wypełnić ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłosić się do lokalnego ośrodka pomocy. Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie takiego wsparcia. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem, czuje się dobrze. Najbliższe dni spędzi na samoizolacji i będzie pracował zdalnie. W nagraniu zamieszczonym na Twitterze prezydent oświadczył, że nie ma z tym żadnego problemu. Jest w pełni sił i ma nadzieję, że tak pozostanie.
W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa. Nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów, zwłaszcza tych najbardziej typowych, jak zanik smaku, zanik węchu. Niczego takiego nie miałem i nie mam. No ale niestety wynik testu jest absolutnie jednoznaczny. Czuję się dobrze w tej chwili. W najbliższe dni, kiedy będę w samoizolacji, razem z żoną zresztą, będę oczywiście pracował zdalnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak Państwo widzicie, jestem w pełni sił. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Natomiast fakt jest faktem, że muszę być odizolowany i tych zasad izolacji absolutnie w sposób żelazny z żoną przestrzegamy.
Prezydent przeprosił wszystkich, którzy są narażeni na procedurę kwarantanny w związku z tym, że spotykali się z nim w ostatnich dniach. Andrzej Duda podziękował także za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymał. Jednocześnie apelował, by dbać o seniorów i być wyczulonym na ich potrzeby. Wojsko Polskie zorganizuje tymczasowy szpital wojskowy do walki z COVID-19 w warszawskim Centrum Expo 2001, zdecydował minister obrony Mariusz Błaszczak. Placówka zacznie funkcjonować 16 listopada. Szpital będzie przyjmował pacjentów wymagających kontynuacji leczenia szpitalnego, zarówno wymagających intensywnej terapii, jak i leczenia zachowawczego. Początkowo będzie miał 300 łóżek, później kolejne 300. Według oceny wojska warszawski obiekt przy ulicy Prądzyńskiego na Woli pozwala na zorganizowanie nawet 1000 łóżek. MON zwraca uwagę, że wojsko aktywnie angażuje się w pomoc społeczeństwu i wsparcie systemu opieki zdrowotnej. Czynny udział mają w tym m.in. żołnierze WOT-u. Rzecznik formacji pułkownik Marek Pietrzak mówił w Radiu Maryja, że terytorialsi włączają się w pomoc m.in. przy wymazach.
W perspektywie kilku najbliższych tygodni planujemy bardzo mocno włączyć się w pobieranie wymazów, tak aby stać się tutaj instytucją wiodącą, jeżeli chodzi o pobieranie wymazów w całej Polsce. Chodzi tutaj o to, aby odciążyć personel medyczny, który dzięki temu mógłby skupić się na walce z koronawirusem w szpitalach, czy do tych tworzonych tymczasowych, czy do innych czyli bezpośrednio opiekując się niejako tymi osobami najbardziej potrzebującymi. My w tej chwili z takich ponad 500 punktów poboru wymazów w całej Polsce, my już jesteśmy w tej chwili w 120.
Wojska Obrony Terytorialnej wspierają też szpitale, placówki medyczne, agencje rezerw materiałowych, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz osoby starsze i samotne. Agresja i wulgaryzmy to cechy charakterystyczne protestów przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W sobotę znów manifestowano w stolicy. Protesty odbyły się także w Łodzi czy Gdańsku. W Warszawie na manifestacji po raz kolejny był m.in. prezydent Rafał Trzaskowski. Protestowano przy siedzibach PiSu i Trybunału. Sytuację komentował w Radiu Maryja redaktor Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta.
To, co najbardziej zaskakuje teraz, to jest skala nieprzyzwoitości, jaka się ujawniła podczas tych zajść, skala agresji. Bo nie są to demonstracje pokojowe. Dochodzi do użycia przemocy, rzucania w policję kamieniami, do rzucania bluzgów pod adresem przeciwników politycznych. I okazuje się, że ludzie, którzy mają na ustach tolerancję, miłosierdzie, którzy mówią, że musimy się pięknie różnić, nagle sięgają po język rynsztoka. I to właściwie jest największym zdumieniem.
Przypomnijmy, w czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zabijanie poczętych chorych dzieci jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Sędziowie wskazali, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy ustawy zasadniczej, powinno być chronione przez ustawodawcę. Nowy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w podstawie programowej. Już teraz specjalny zespół weryfikuje treści zawarte w podręcznikach do języka polskiego, historii i WOS-u. Minister Przemysław Czarnek wskazał na antenie telewizji Trwam, że zmiany, jakie planuje wdrożyć resort, podniosą poziom kształcenia uczniów. Polityk podkreślił, że obecna podstawa programowa jest zbyt obszerna, przez co uczniowie mają trudności z utrwalaniem wiedzy. Szef resortu edukacji i nauki przypomniał, że podstawą do zmian w nauczaniu jest reforma wprowadzona 3 lata temu.
Reforma struktury oświaty konieczna i znakomicie przeprowadzona przez panią minister Annę Zalewską była absolutnie podstawą do tego, żeby dalej reformować oświatę. Została przeprowadzona również reforma podstaw programowych. Tu trzeba to zauważyć. Wiele elementów z tej podstawy programowej, które były szkodliwe wręcz dla uczniów, zostało wyeliminowanych. Ale do tego jeszcze muszą pasować podręczniki, które dzisiaj są wykorzystywane w oświacie, ażeby te treści, które są szkodliwe dla uczniów, te treści, które nie pasują do tej podstawy programowej, mogły zostać stamtąd wyeliminowane. Sama podstawa programowa również będzie podlegała przeglądowi.
Przemysław Czarnek zapowiedział też działania na rzecz zwalczania w szkołach i na uczelniach wyższych szkodliwych dla uczniów treści. Minister zauważył, że obecnie środowiska pro-life nie są mile widziane na uniwersytetach. Za to na różnego rodzaju konferencje zaprasza się edukatorów lewicowo-liberalnych. Ponad 8 milionów 880 tysięcy złotych zadośćuczynień i odszkodowań dla poszkodowanych lokatorów przyznała do tej pory komisja weryfikacyjna. Wydanych zostało 267 decyzji. Wypłatę środków usprawni ustawa, która weszła w życie w tym tygodniu. Jakie korzyści przyniosą nowe przepisy? W relacji omówi Justyna Kendra.
Mówiąc krótko, w myśl ustawy sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania będzie przysługiwał już tylko mieszkańcom, a wszystkie decyzje komisji zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto stołeczne Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, przekazane mają zostać przez miasto stołeczne Warszawę na rachunek funduszu reprywatyzacji. Wypłacać je będzie minister finansów. Ze środków wyegzekwowanych od osób zamieszanych w tak zwaną dziką reprywatyzację zgromadzono łącznie ponad 19 954 tysiące złotych. Teraz jest czas, żeby mieszkańcy, którzy otrzymali decyzję komisji weryfikacyjnej, przekazali dane do przelewów do Ministerstwa Sprawiedliwości, informuje wiceminister oraz szef komisji Sebastian Kaleta.
Następnie przekażemy je do ministra finansów łącznie z pełną pulą dokumentów związaną z postępowaniami i do 4 grudnia 2020 roku, czyli już za 1,5 miesiąca, otrzymacie Państwo te pieniądze, na które czekacie, te pieniądze, pieniądze, które mają wyrównać krzywdy, które zostały wam poczynione. Oczywiście pieniądze krzywd wszystkich nie naprawią, natomiast to jest ważny symboliczny moment, w którym państwo w końcu staje po stronie pokrzywdzonych.
Wiceminister przypomniał, że wcześniej miasto stołeczne Warszawa złożyło sprzeciwy od decyzji komisji, która przyznała odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom pokrzywdzonym reprywatyzacją w 267 sprawach. Warto zaznaczyć, że ustawa ma także drugi ważny aspekt. Nie będzie już można oddawać budynków w ramach reprywatyzacji z lokatorami. Źródła patologii i krzywd mieszkańców Warszawy zostały tą ustawą usunięte, podkreślił szef Komisji do Spraw Reprywatyzacji Sebastian Kaleta.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.